środku dnia.
Zdążyłem się wypowiedzieć. Proszę Państwa, w środku dnia rozmawiamy dzisiaj o Wielkanocy, o tym, że no właśnie, o tym, czy i jak zmieniają się zwyczaje, tradycje pod różnym wpływem, także wpływem tego, że świat stał się bardzo mały, także za sprawą internetu. Ale na początek wyjdźmy z Sandrą Soluk na ulicę Poznania, a tu pewno do parku właściwie Wilsona, i zapytajmy poznaniaków, od czego oni zaczęli przygotowania do świąt, czy może już je zakończyli i czy w ogóle się martwią o porządkowanie domu na święta. A więc posłuchajmy.
Na święta akurat nie będzie nas w domu. Postanowiliśmy sobie wyjechać nad morze, ale
czyli nie będziecie sprzątać?
Nie, raczej nie, ale na bieżąco jest sprzątane.
Nie jedziecie rodzinnie, rozdzielacie
się? Nie jedziemy rodzinnie.
Łamiecie tradycje?
Tak, no ale nie ma takiej sposobności, żeby razem spędzić, tylko właśnie teraz przed świętami.
Szanowni Państwo, od czego należy zacząć przygotowania na Wielkanoc?
Od święconki.
Od święconki? A to nie jest ostatni etap?
Nie.
A okna umyć?
Już umyte.
Ja mam szczególny w tym roku czas świąteczny, ponieważ kilka dni temu zmarła moja mama i żeby nie czuć pustki, to zostałam zaproszona przez moją córkę, także jadę jako gość w tym roku pierwszy raz, ale myślę, że taki powinien być czas przygotowań do świąt, bez pędu, czas dla siebie.
Czy to bardzo silne wydarzenie sprawiło, że sobie pani odpuściła mycie okien?
No właśnie, spojrzałam na te okna i mówię, oj, w tym roku nie będę myła okien, ale już o tej porze zawsze miałam umyte firanki, świeżo pachnące. Wielki Piątek to już jest taki czas, że powinniśmy się skupić na takim duchowym przygotowaniu do świąt.
No zawsze sprzątam przez Wielkanoc.
Czyli to musi być zrobione.
No tak, oczywiście.
Nie mogą być brudne okna na Wielkanoc.
Nie mogę. Jakieś to dla mnie nie takie duże święto.
Ale to jest bardzo rodzinne święto, też taka okazja do spędzenia.
Tak, rodzinne, ale moja rodzina jest w Ukrainie.
Kontrola, czy pani umyła już okna na święta?
Nie. Yeah.
Będzie pani to robić, czy bez tego można się obejść?
Można się obejść.
Tak.
Trzeba myć, kiedy się po prostu chce. Staram się po prostu przyjemnie spędzić ten czas. Jakbym spędzała sama święta, to pewnie nic bym nie robiła, tylko po prostu spędziłabym czas na dworze, ale to wiadomo, trzeba się dostosować do rodziny.
Na razie jeszcze się nie zaczęły.
Jak to? Przecież to już zaraz.
No wiem, ale wszystko na ostatnią chwilę.
I co pan zamierza na tę ostatnią chwilę zrobić?
Serniczek.
I o serniczku będziecie tylko siedzieć?
Nie. Spotykam się z rodziną, także oni się zajmują resztą.
Farciarz.
No, udało się. Sprzątanie dojdzie do tego, jak się rzeczy zawodowe, że tak powiem, wiążemy najpierw.
Święconka? Będzie.
Ale rodzina się zajmuje świeconką, tak.
No i na bazie tego, co usłyszeliśmy od poznaniaków pytanych przez Sandrę Soluk, mam do pani profesor od razu dwa pytania. A przypomnę, że naszym gościem jest pani profesor UAM, etnolożka Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry jeszcze raz oficjalnie pani powiem.
Dzień dobry.
Tak, no więc dwie sprawy w nawiązaniu do tej sondy, do tego, co powiedzieli rozmówcy naszej koleżance, reporterce. Po pierwsze, wyjazdy. Czy my rzeczywiście coraz częściej wyjeżdżamy na święta, żeby uniknąć cudzysłów, a może i nie cudzysłów, obchodzenia świąt w domu?
Wyjeżdżamy na święta coraz częściej, rzeczywiście. Nie tylko święta wielkanocne, ale także wszelkie inne. Ale nie wiązałabym tego z unikaniem obowiązków, z unikaniem, nie wiem, spotkań z rodziną, z unikaniem, nie wiem, unikania konieczności przygotowań, mycia okien, prania firanek, tak jak było to w sądzie powiedziane. Myślę, że to jest raczej to, że nasz czas świętowania zrównał się z tak zwanym czasem wolnym od pracy. Myślę, że to jest kluczowe, że tutaj też któraś z osób sądowanych powiedziała, że tyle obowiązków pracy, że te kilka wolnych dni bez pracy jest dla nas formą odpoczynku, bądź też często jedyną szansą dla niektórych w ciągu roku, żeby móc gdzieś wyjechać i albo samemu odpocząć od wszystkich, albo z rodziną, albo ze znajomymi. Także tu jest rzeczywiście dosyć duża zmiana, a myślę, że zmiana ta też ma też związek jeszcze z czasami pandemii, kiedy siedzieliśmy w domu, a zatem też trochę takie może carpe diem, jak możemy, to wyjeżdżamy.
Niesamowite, jak ten czas pandemii wpłynął na nasze zachowania i być może sobie jeszcze do końca tego nawet nie uświadamiamy. Być może to temat na osobną rozmowę. Zapytam tylko tak na marginesie, zupełnie etnolodzy to badali, badają?
Tak, badali, nie tylko etnolodzy, socjolodzy, psycholodzy. Także na moim uniwersytecie bardzo wiele moich koleżanek, kolegów prowadziło różnorodne badania związane z tym, w jaki sposób pandemia wpływała oraz nadal wpływa na naszą codzienność.
Dobrze, to na przyszłość, myślę, temat do rozmowy. I drugie pytanie, jakie mi się nasuwa po wysłuchaniu poznaniaków nagranych w tej sądzie ulicznej. Czy porządki, sprzątanie nadal są takim nierozerwalnym rytuałem wstępnym do obchodzenia świąt?
Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że to porządkowanie jest bardzo tradycyjne. Nam się może wydawać, że to jakiś przymus czasów współczesnych, że trzeba wyglądać, trzeba dobrze przygotować, co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi i tak dalej, ale również w tradycyjnych kulturach, także naszej tradycyjnej kulturze, nie wiem, poznańskiej, wielkopolskiej, to w ogóle Wielkanoc była czasem, kiedy się przygotowywaliśmy na nadejście wiosny, kiedy żegnaliśmy wszystko to, co stare, brudne, ciemne, zamarznięte, wszystko to, co było związane jakby z zimą. Natomiast porządki miały właśnie na celu przygotowanie nas do nadchodzącej wiosny, do nadchodzącej wegetacji, do tego, że świat się budzi na nowo, a w nowym świecie chcemy mieć wszystko na nowo pouporządkowane.
Czyli właściwie wyczuwam tu taki prawie że znak równości między nadejściem wiosny i Wielkanocą.
Tak, dokładnie, ponieważ Wielkanoc w takich obchodach, jakich funkcjonuje współcześnie, więc mocno związana jakby z liturgią chrześcijańską, no przede wszystkim, tak jakby wszystkie, cała symbolika, różne rytuały, różne obrzędy, różne zwyczaje, obyczaje, było związane bardzo mocno z wiosną, bo musimy pamiętać, że to, co obchodzimy współcześnie, to jest wielowiekowe, wielowarstwowe, tak jakby takie też łączenie się, synkretyczne połączenie wielu różnych zwyczajów i tradycji. A najpierw była świat, była wiosna, były pory roku, był cykl solarny, cykl lunarny i dopiero na to były kolejne warstwy kulturowe nakładane.
Mm-hmm. Czyli w prostych naszych gestach czasami ukryte są takie tak zasiedziałe treści, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy.
Tak, dokładnie, ale to też pokazuje, jak bardzo człowiek cały czas jest związany z przyrodą i z cyklem życia przyrody.
Mhm. Dobrze. Tutaj obok mnie leży, jak już pani raczyła zauważyć poza anteną na początku, taka klasyczna pozycja, jeżeli chodzi o waszą dziedzinę badań, czyli etnologię. Anny Zadrożyńskiej, Powtarzać czas początku. I autorka zauważa, i tu chcę się upewnić, czy to jest aktualne, czy to nadal tak możemy interpretować, że akcja świętowania w Polsce płynie co najmniej dwoma nurtami. Ten pierwszy nurt to jest oficjalny obrządek Kościoła katolickiego, czyli cykl chrześcijańskiego świętowania. I drugi nurt, który się na to nakłada, to są przedchrześcijańskie elementy ludowej, rolniczej tradycji. No i trzeci, który się może pojawić, do głosu doszedł z czasem, narodowy, szlachecki taki. Jak to się ma dzisiaj?
Tak, ja bym jeszcze może ten narodowy, szlachecki bym podmieniła, odnosząc się do współczesnych naszych etnologiczno-antropologicznych badań, obserwacji, charakter ludyczny. A zatem to, co my jako ludzie, jako istoty społeczne, funkcjonując w społecznościach lokalnych, sąsiedzkich, kręgach znajomych, przyjacielskich, kręgu rodzinnym, to, co my praktykujemy, i to już niekoniecznie musi być związane z liturgią, z chrześcijaństwem, niekoniecznie musi być związane, nie wiem, z pełnym, z jakby z podejmowaniem takich świadomych decyzji, tak, teraz będziemy kultywować tradycje, tylko to są pewne zachowania nawykowe. Dla kogoś nawykowym jest właśnie sprzątanie, dla kogoś nawykowym może być wyjeżdżanie, dla kogoś nawykowym jest, nie wiem, pójście na wiosenny spacer, na przykład po parku, albo pójście na, nie wiem, powiedzmy, śniadanie w domu, obiad u rodziny, a po południu spotkanie na przykład z znajomymi. Także myślę, że też we współczesnych obchodach, zwłaszcza Wielkanocy, dosyć mocno wchodzimy w ten taki element właśnie ludyczny, a zatem ten element społeczny, czyli spędzania czasu razem i robienia coś w trakcie tego czasu.
A nie jest tak, że tym najbardziej towarzysko spędzanym dniem Wielkanocy jest poniedziałek?
Tak, poniedziałek też, ale już myślę, że niedziela. Po śniadaniu to już jest taki czas większego luzu, chociażby to, że często właśnie z nim, tak jak też w sądzie było, że jedziemy do kogoś, jesteśmy zapraszani, albo ktoś do nas przyjeżdża, to jest też ten motyw, że przecież żyjemy często na wodach, nie tylko, całe rodziny nie żyją w blisko siebie, żyjemy w różnych miejscach, to jest ten czas, że możemy, jest czas, żeby pojechać, ktoś do nas może przyjechać, a zatem ten element takiego towarzyskiego spędzania czasu. I też myślę, że taka tradycja właśnie w Poznaniu też widoczna, popołudniowych przechadzek, spacerów, czy do kościoła, czy na spacer, czy do parku, czy gdzieś sobie pojechać na, że tak powiem, zażyć kawałka przyrody.
No, bieganie na przykład.
Bieganie, tak.
Gubienie kalorii, ogólnie mówiąc.
Tak, najpierw sałatka, a potem biegamy.
Czyli proszę państwa, ja tutaj mówiąc o poniedziałku jako takim towarzyskim dniu rodzinnym, też nawiązałem do do diagnozy Anny Zadrożyńskiej z książki Powtarzać czas początku, ale jak widzimy, to się zmienia, to już jest niedziela prawie, że można też i niedzielę pod ten charakter towarzyski podciągnąć. 618-654-654. Można do nas dzwonić, jak Państwo spędzają święta, co dla Państwa w te święta jest najważniejsze, od czego Państwo zaczynają przygotowania, na czym kończą. A w ogóle to jeszcze dzisiaj zapytam Pani Profesor, mamy Wielki Piątek. Jak to właściwie dawne gospodynie sobie to robiły? No mówiąc dawne, to nie wiem, powiedzmy, że XIX-wieczne. Czy przed Wielkim Piątkiem to już się było w pełni przygotowanym do świąt, czy nie? Czy też do ostatniej chwili trwały przygotowania?
W społecznościach, które bardzo mocno było związane z religią i z tymi rytuałami religijnymi, Wielki Piątek to już jest czas właśnie przygotowania duchowego, odpoczynku, skupienia się, a zatem wszystko już powinno być w domu gotowe. Chałupa wysprzątana, baby upieczone, kiełbasa gotowa do wsadzenia, a zatem wszystko już powinno być przygotowane tak naprawdę do soboty. A więc jakby też zaczynało się jedynie ostatnie przygotowania wielkanocnego koszyczka, bo już w sobotę tak była ta zapowiedź, że minął czas Wielkiego Postu, koszyczek jest pełen i można się przygotowywać do śniadania wielkanocnego.
To ten rozmówca z sądy, który dopiero myśli o serniku, to on jest mocno do tyłu, czy ty jeszcze mówisz?
No serniczek najlepszy jest świeży. Ale myślę, że tutaj też no, nie możemy łączyć jakby cyklu życia nas współczesnych, cyklem życia nas przeszłych. Zupełnie inny rytm był życia, inne obowiązki mieliśmy zawodowe, zatem też dopiero w naszych współczesnych tradycjach, wtedy, kiedy mamy wolne, możemy zacząć się przygotowywać.
No dobrze, to ja bym chciał jeszcze, żebyśmy zapytali o parę spraw związanych z świętami wielkanocnymi. Chciałbym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, na ile te rzeczy są żywotne dzisiaj, czy to się zmieniło, czy nie. I może zrobię to za 3 minutki po piosence. Przypominam numer telefonu 618-654-654.
In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close.
comes to me. Yes, I wish you were by my side.
Zespół In Excess, a przy telefonie mamy naszego wiernego słuchacza, uczestnika naszych audycji, pana Rafała. Dzień dobry, panie Rafale, jak tam u pana przygotowania do świąt?
Dzień dobry, no tam trochę, jak to się mówi i tak dalej, jest trochę biegane, bo stepu to i tamto.
Ale już pan skończył bieganie, czy pan nadal jeszcze ma coś do pobiegania?
Jeszcze.
O, czyli daleko w polu.
No może nie, ale co chciałem, no tak, no to są, no raz w roku są święta Wielkiej Nocy, raz w roku święta Bożego Narodzenia. No wydaje mi się, że to jest okres taki szczególny, no to jest tak, jak mówiono na początku, że to tak już w miarę wiosennie, bo to na wiosną jest koło kwietnia, czy tam końca marca, tam w zależności od ten, nie wiem dokładnie w zależności od czego, ale w każdym razie są to piękne i zapomniane święta. No ja muszę powiedzieć, że no ja jestem osobą wierzącą, także wydaje mi się, że warto chociażby, jeżeli się znajdzie czas, a powinno się znaleźć chociażby w jeden dzień tego Triduum Paschalnego być w kościele, bo są to piękne. Ja byłem wczoraj i dzisiaj też chcę być, a u mnie była droga krzyżowa, co też ciekawe, o godzinie 5:30 rano na parafii Świętej Rodziny na osiedlu Kopernika. Także jest to piękna, bo w takim parku się idzie, no ale pięknie, naprawdę jest to pięknie. Już ptaszki śpiewają, bo już tak jaskrawo już jest, także, ale jest to pięknie. O tym poranku, no jest to przeżycie, no duże.
I był pan, tak?
Byłem na tej drodze krzyżowej, tak o godzinie 5:30 rano, podkreślam.
Dużo było osób?
Tak. Muszę powiedzieć, że dosyć dużo ludzi. Było dosyć dużo, bo to idą takim parkiem między... Park Raszyński, to jest park księdza Józefa Jasińskiego, teraz się nazywa. No, także to jest tam przy ulicy Raszyńska, Prowadzista. No, jeżeli ktoś tam nie był, to zapraszam do kościoła. Ten kościół jest piękny. No i tym parkiem ta droga krzyżowa idzie, no jak co roku zawsze nad ranem. Także no naprawdę, no piękne przeżycie. Także zapraszam wszystkich, albo jeszcze dzisiaj wieczorem na uroczystości, albo Wielką Sobotę. Są też piękne te uroczystości, aczkolwiek bardzo długie.
Dziękujemy panu bardzo.
Wszystkiego najlepszego całemu zespołowi Radia Poznań, jak ja to mówię, mojej dalszej i bliższej rodzinie, też wszystkich pozdrawiam. No i Radio Poznań to dla mnie też, ja jesteście jak rodziną.
Dziękuję bardzo. Panu również życzymy dobrych świąt, jak i wszystkim słuchaczom, a to będzie jeszcze okazja słuchaczom życzyć. Pan Rafał tak właśnie rozpoczął dzisiejszy Wielki Piątek. Chcę panią zapytać, pani profesor, bo takim okresem przygotowawczym do świąt Wielkiej Nocy jest okres Wielkiego Postu, 40-dniowy post. Czy my to praktykujemy tak naprawdę? Jak to wygląda?
Część z nas praktykuje, tak jak pan Rafał powiedział, jest osobą wierzącą i dla niego te elementy związane z liturgią Kościoła katolickiego są niezwykle ważne. Zatem tutaj też myślę, że dla części z nas, no przede wszystkim święta Wielkiej Nocy to jest oczekiwanie właśnie na zmartwychwstanie, a zatem też podejrzewam, że te osoby w znacznym stopniu, powiedzmy w większym stopniu niż przeciętnie, tak, praktykują różne zakazy, nakazy, chodzenie do kościoła, modlitwy, powstrzymywanie się od spożywania pokarmów i tak dalej, ale też musimy powiedzieć, że jesteśmy coraz bardziej przedstawicielami różnych światopoglądów, różnych religii, w różnych religiach to różnie wygląda, ale też w obrębie jednej jakby dyscypliny religijnej, tak? Są też, niektórzy są tacy, którzy bardzo restrykcyjnie do tego podchodzą, inni z większym luzem, czy powiedzmy z większą łatwością, a dla części z nas są to po prostu, jest to wolna przerwa świąteczna, bądź te święta mają charakter bardziej właśnie towarzysko-ludyczny niż taki właśnie religijno-ludyczny. Natomiast sam post 40-dniowy też w różnym stopniu jest praktykowany. Są też różne, nie wiem, nakazy, zakazy, dyspensy, co można, czego nie można. To już od nas indywidualnie zależy, do czego, w jakim stopniu się stosujemy.
Mm-hmm. Znalazłem taką informację, że w państwie Bolesława Chrobrego obowiązywało prawo, które karało za nieprzestrzeganie 40-dniowego postu. No i to podaje w swojej kronice Dietmar, że za łamanie tego postu Bolesław Chrobry karał wybijaniem zębów. Z tym, że nie mamy poświadczenia, na ile ta kara rzeczywiście była stosowana.
Oraz przede wszystkim wobec kogo? Mówimy o bardzo dawnych czasach i myślę, że Bolesław Chrobry nie miał takich narzędzi, aby kontrolować wszystkich swoich poddanych. Myślę, że to mogło dotyczyć tego jego najbliższego otoczenia, do ludzi, z którymi faktycznie miał dostęp, czy powiedzmy jego współpracownicy, czy jego najbliżsi odpowiedzialni za tą władzę wykonawczą, tak? Natomiast nie sądzę, żeby chodził po jakichś wsiach, osadach zagubionych w kniech, w puszczach, gdzie wciąż przecież jeszcze trwała walka postu z karnawałem, a zatem to chrześcijaństwo przecież się przez wiele wieków umacniało w różnym stopniu na terenach podległych Bolesławowi Chrobremu oraz jego potomnych. Natomiast myślę, że tym, co współcześnie jest związane z kontrolą tak zwanego Wielkiego Postu, to jest kontrola społeczna. To jest to, w jakich funkcjonujemy społecznościach, w jakich funkcjonujemy rodzinach oraz jakie stosunki panują pomiędzy nami, bo wyobrażam sobie, że są społeczności mocno ze sobą zżyte, gdzie te jest bardzo ważne przestrzeganie rytuałów i bardzo duże jest też zwracanie uwagi na to, że ktoś występuje przeciwko tradycji, ale są też grupy takie, które nie zwracają na to uwagi, pozwalają żyć nam wszystkim tak, jak chcemy.
Na przykład jestem ciekaw, czy ktoś w Niedzielę Palmową dopełnił pewnego zwyczaju, kiwa pani głową.
No jestem ciekawa, co pan powie.
Czy ktoś zjadł tak zwanego kotka z bazi wierzbowej, zwanego też bagniątkiem w dawnej tradycji. To jest praktykowane jeszcze?
Tak, to jest
naprawdę?
Tak, jest praktykowane wśród moich kilkoro moich znajomych, których zdążyłam przypytać przed naszą rozmową. Powiedzieli, że tak, a nawet zdarza się tak, że swoim zwierzętom domowym również dodają do jedzenia kotu, psu. To jest trochę analogicznie z opłatkiem wigilijnym. Także też te zwierzęta nasze domowe są właśnie takie domowe. To są koty, psy, nie krowy, konie, kury bardziej, tak? Traktujemy ich jak domowników i tak jak chcemy sami siebie zabezpieczyć, to również chcemy zabezpieczyć wszystkich, których mamy w domu, ale także nasze zwierzaki. A zatem można połknąć takiego baziowego kotka, ale też często palmy wielkanocne towarzyszą potem przez cały rok, jakby do kolejnej Wielkanocy i w przypadku jakichś chorób gardła, albo jakichś takich właśnie typu, że się złego samopoczucia i tak dalej, również są zjadane w ciągu roku. To jest takie podwójne zabezpieczenie. Palma wielkanocna jako symbol witalności, życia, zdrowia, odradzającej się wiosny, ale też dodatkowo wzmocniona, bo poświęcona, a więc taka specjalna palma.
Zadzwonił do nas słuchacz jeden i drugi i nie wiem, czy odnośnie tych jedzonych kotków baź, czy w innym temacie zapraszam. Halo, panie Krzysztofie.
Tak, zgłaszam się, witam serdecznie. Przede wszystkim z początku wszystkich pozdrowię na te święta, bo mogę na końcu się rozpędzę i nie pozdrowię. Pozdrawiam całą redakcję.
Zapomni pan.
A te kotki, ja akurat kotków nie jem, baziów, ale zawsze mam co roku w wazonie stać kotki i co ciekawe, że od 4 lat ten najstarszy, 4-letni jeszcze ma na gałązkach kotki. I to tak co roku uzupełniam i te kotki się nie osypują i to jakoś tak jest miłe. Pozwala przeżywać te święta trochę dalej, ale do czego jeszcze chciałbym zmierzyć? No, u mnie na pewno na stole wszystko jest według tradycji, wszystko wiadomo, pisanki czy tam odpowiednie potrawy i tak dalej, ale z czym się nie mogę zgodzić, dlatego że, no cóż, przyjedzie rodzina, wiadomo, że przyjedzie rodzina i tak dalej, zięcie przyjadą, jeden, drugi, trójkę wnuków, mam jeden wielki 12 lat, drugie po dwójka po 7, bawią się wszystko, ja ich do lasu wyciągam i tak dalej. I dlaczego do lasu wyciągam? Bo przede wszystkim one się interesują troszkę zdjęciami, bo dziadek robi 50 lat zdjęcia przyrodnicze, amatorsko, interesują się, ale jak wrócą do domu i co jest ciekawe, jakby już brakuje tematu, to jeden z moich zięciów no, siedzi i powiedzmy godzinę, dwie, trzy klika. Jak ten starszy, to też gdzieś się zamaskuje, klika. No i to jest takie coś, że w tej chwili ja jestem...
Czyli to jest trochę takie zagrożenie dla tego życia towarzyskiego, o którym rozmawialiśmy. Jak panie Krzysztofie, zapytam pana jeszcze w sumie, najważniejszy element tego świętowania wielkanocnego to dla pana co jest tym najważniejszym elementem?
No, spotkanie się z rodziną. Ja jestem rodowitym poznaniakiem z Wazarza, gdzie wuja Marych niedaleko się urodziłem.
Dziękujemy panu, bardzo pozdrawiamy, bo tu kolejni słuchacze czekają. Bardzo panu, proszę państwa, prosimy o taką może skrótowość. Miejmy też tutaj na uwadze i innych słuchaczy. Panie Marcinie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, to ja trochę zmienię teraz afon, no bo ja z punktu ateistycznego bym podszedł do tematu, którym oczywiście jestem. I teraz wiele razy spotkałem się w pracy, może gdzieś tam wśród znajomych, z pytaniem, a dlaczego w ogóle ty obchodzisz święta? No więc odpowiedź moja zawsze była, no nie obchodzę świąt jako takich, jak wy, prawda? I na pewno pani też tam, jak robić jakieś badania, no to na pewno też gdzieś ateiści są gdzieś w kręgu zainteresowań, prawda? Takich badań. Tak mi się mocno wydaje.
Są pani profesor?
Ależ oczywiście.
Mhm. I teraz ja zawsze miałem na tak postawione pytanie, dlaczego? Zawsze miałem gotową odpowiedź. No właśnie dlatego, żeby spotkać się z rodziną, kiedy to w całym tygodniu, w całym miesiącu, w całym tam powiedzmy roku nie ma za bardzo możliwości, gdyż pracujemy bardzo różnie. Niektórzy pracują i w soboty, i w niedzielę. Niektórzy pracują po 12 godzin. No pracy mamy różne, zajęcia mamy różne i jakby te spotkania ograniczają się tylko do jakichś imprez tak zwanych urodzinowych i spotkań w czasie świąt. Ja oczywiście tu gdzieś w tej społeczności, w której mieszkam, nigdy nie jakby doceniam to, że inni ludzie przygotowują się, że ten Wielki Piątek to jest taki dzień dla nich skupienia, więc staram się i w ogóle nie robię tego, żeby, nie wiem, grać głośną muzykę, prawda, albo żeby, nie wiem, smażyć w tych jakieś kotlety i rozsiewać jakieś zapachy, prawda.
Bo to czyli pan szanuje po prostu to wszystko.
Oczywiście, tak. No i dla mnie ten okres dla mnie, tych świąt katolickich, chrześcijańskich jest bardzo dobrą właśnie okazją, żeby tą rodzinę odwiedzać, no bo jakby, nie wiem, kalendarz i nasze państwo daje mi wtedy wolny czas i mam na to właśnie czas, prawda? I także, że zawsze staram się wytłumaczyć to, że to nie jest, że ja korzystam z tego, to nie jest, no znaczy korzystam w sensie tym rodzinnym, prawda? Ale nie korzystam jakoś z tych łask i tego wszystkiego, i tego odczucia, które dają te święta i ten cały okres przygotowania chrześcijanom i katolikom.
Dziękuję panu bardzo. Jakiś komentarz, panie profesor? Bo ja tylko zauważyłem, że tutaj pan Marcin pokazał, że nawet jak się jest ateistą, to te święta i tak jakoś w te dni kształtują jego zachowania i sposób postępowania po prostu w tym czasie.
Tak, i bardzo panu dziękuję za ten głos, bo to jest też rzeczywiście bardzo ważne, to jest też od co najmniej kilkunastu lat dosyć mocno dyskutowane, czym jest tradycja. Tradycja niekoniecznie musi być związana z chrześcijaństwem, a wtedy powinniśmy powiedzieć tradycje chrześcijańskie, tradycje, nie wiem, z różnych innych jakby wyznań religijnych, czy różnych grup społecznych podzielające różne przekonania. Ale to, co pan powiedział, jest bardzo ważne i myślę, że sprowadziłabym do tego takiego potocznego stwierdzenia, żyj i daj żyć innym. A więc funkcjonujemy obok siebie, szanujmy siebie nawzajem. I myślę, że to jest też takie bardzo widoczne, tak zauważyłam w ciągu ostatnich kilku lat, tradycje wysyłania już nie kartek może pocztowych mniej, ale SMS-ów, memów, życzeń świątecznych za pośrednictwem internetu. Coraz więcej wysyłamy, czy otrzymujemy takich życzeń tak zwanych neutralnych, czyli nie życzymy wesołych świąt, zmartwychwstania i tak dalej, to również, ale ja sama otrzymuję coraz więcej na przykład wesołej wiosny, miłego czasu wolnego. I myślę, że to jest na tyle jakby szerokie pojęcie, że w tej wesołej wiośnie, tak, czy w czasie wolnym każdy z nas może odnaleźć to, co dla niego jest ważne w tym czasie świętowania. Czy w wersji religijnej, czy w wersji takiej właśnie ludycznej, spędzając czas z rodziną, ze znajomymi.
Oddaję głos pani Ani, która się do nas dodzwoniła. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj odnośnie tych bazi, to u mnie w domu zawsze się mówiło, że powinno się zjeść takiego kotka, taką jedną kulkę z tych.
I zjadła pani kiedykolwiek?
No właśnie tak teraz myślę, że nie, że chyba nigdy jednak jako dziecko nie przypominam sobie, żebym to jadła. Chyba jednak nie wiem, czy moi rodzice jedli, czy nie, ale
ja też zawsze, nigdy nie jadłem.
No właśnie, ale zawsze było mówione, że właśnie powinno się tego tą kulkę jedną.
To pani Aniu, zaraz będziemy kontynuować rozmowę, tylko bo tutaj pani profesor przyznaje poza mikrofonem, że pani jadła.
Tak, ja jadłam. No stwierdziłam, że skoro wszyscy jedzą, trzeba spróbować.
Jak to przechodzi przez gardło, to obłosione coś?
To jak tabletka, naraz trzeba łyknąć i popić. Ale nie, no w końcu wiecie, no wiesz, bo jestem wegetarianką, więc jakby nic złego.
Ale ja myślałam, że właśnie raczej trzeba dobrze pogryźć i
nie, to nie był duży kotek.
No, jeżeli to jest, bo połykanie tabletek, tak jak moja sąsiadka ma z tym wielki problem, to myślę, że tego by nie dała rady jednak.
Jakby co, dużo popić.
Tak. Druga rzecz taka, nie, bo nie słuchałam od początku, nie wiem, czy państwo mówili o tak zwanych bożych ranach, że też pamiętam to.
Wielkopiątkowy zwyczaj, tak.
Tak, że właśnie biło się tam... No wam wiadomo, że to nie było jakieś wielkie bicie, ale zawsze było i było powiedziane za Boże rany.
Na Boże rany biją barany. No ta, ja to w tej wersji znam.
No a ja tylko właśnie, że za Boże rany i tam jakieś takie...
A już ma pani wszystko ułożone na święta, przygotowane, pani Aniu?
No tak nie za bardzo.
Prawie.
Właśnie tak, prawie. Tak jak tutaj pani mówiła, że ten koszyczek już świadczy o tym, że już tam święta gotowe, już trzeba jeść. Właśnie tak sobie pomyślałam, że na przykład zawsze miałam tak, że jak sernik robiłam, to dopiero jak wracałam z kościoła wieczorem i to po północy, żeby w ten Wielki Piątek nie próbować i nie jeść, tylko dopiero w sobotę, także myślę, że wypieki to dopiero zacznę być może o północy albo jutro jeszcze zdążę.
Dziękuję pani bardzo. Na pewno pani zdąży.
No na pewno, oczywiście, że tak. W końcu są 2 dni świąt, a potem jeszcze cały tydzień po świętach trzeba jeść, także...
No tak.
Wszystkiego dobrego dla państwa i dla...
Dziękujemy za ten miły telefon. Zaraz oddam głos panu Piotrowi. Tylko proszę państwa, żeby zakończyć wątek jedzonych kotków baź, czy tak zwanych bagniątek, to ja tylko zacytuję na koniec jeszcze tego wątku Łukasza Gołębiowskiego z książki Lud Polski, jego zwyczaje i zabobony. Kto w niedzielę kwietną bagniątka palmowego nie połknie, w niedzielę kwietną, czyli palmową, to już zbawienia nie otrzymał. Tak możemy powiedzieć. A teraz, panie Piotrze, oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu w studiu. Dzień dobry radiosłuchaczom. Powiem tak. Ostatnio tydzień temu taki mały filmik na Facebooku obejrzałem. Tam ksiądz wjeżdżał na osiołku. To było tam na żywo w jakiejś parafii tu w Polsce, bo była niedziela palmowa. Podpisy były bardzo negatywne. Jeden z panów tam podpisał. Mówi, nada ciemnota panuje w Polsce. Pomyślałem sobie, że to jest fakt historyczny, który miał miejsce i tak dalej, to na kuli ziemskiej mamy 1,5 miliarda ludzi ciemnych. No nikt nie komentował, nikt tam temu panu nie odpisał, zresztą inne były też i tak dalej. No takie osoby, które nic nie mają związane z kościołem, to powinni iść do pracy. No w ogóle nie powinni się dotować. Nikt nie komentował i bardzo dobrze, bo takimi osobami się w ogóle nie dyskutuje. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, no nie miałem szczęścia, że mnie ktoś zaprasza na święta. To znaczy w tym roku akurat córka nas zaprosiła, wyjeżdżamy. Moja mama też nie miała takie szczęścia. Mama zapraszała, myśmy też zapraszali przez 20 lat. Teściu, siostrę, moją mamę i tak dalej. No nie mieliśmy takiego szczęścia. No byłem u teściu 2 razy, krótko po ślubie i potem u rodziców, ale jakoś tak, no odziedziczyłem to może po mamie. Ale powiem taką jedną rzecz. Tu w okolicach, babcia powiedziała, w okolicach Strykowa, Kostęszowa, zawsze mówiła o tradycji siwków. To chyba byli tacy kolennicy, którzy chodzili chyba od domu do domu. Jeszcze tam mieszka dalsza rodzina, muszę zapytać, o co to chodziło, że jak była Wielkanoc, to była tradycja siwków. Ja kiedyś jadąc pociągiem w 82 roku, taka pani w pociągu mi powiedziała tak, ciekawą rzecz, ja to praktykuję. I w domu praktykowałem i teraz jak jestem u siebie w małżeństwie, też to praktykuję, że święcony chleb, święconkę trzeba trzymać w domu przez cały rok, bo on chroni dom od wszelkich nieszczęść. I ja zawsze staram się tę część tego chleba święconego trzymać na szafce w kuchni i nie wiem, co w tym jest, ale naprawdę ja w to wierzę, w taką siłę, taką moc, bo no, jeżeli ludzie gdzieś coś mówią, no to coś w tym prawdy jest. Ja tylko powiem na koniec coś takiego, powiedział to chyba święty Paweł, jeżeli on nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Tak na zakończenie dla tych wszystkich niedowiarków, ateistów, tak, żeby sobie to przemyśleli. Co się wydarzyło 2000 lat temu i dlaczego my, chrześcijanie, 1,5 miliarda na Ziemi w to wierzymy.
Pozdrawiam wszystkich,
życzę chrześcijańskiego przeżywania świąt Wielkiej Nocy.
Dziękuję panu bardzo. Apelujemy o wzajemny szacunek, poszanowanie naszych wzajemnie wyznawanych wartości. Pani profesor, pani kilka razy kiwała tutaj głową. To wszystko, co powiedział nasz ostatni słuchacz, jest rzeczywiście praktykowane w zwyczajach i tak dalej. Na przykład ten chleb ze święconki przez cały rok trzymany, tak?
Tak, z tym, co właśnie nasz ostatni słuchacz powiedział, czyli to, że kawalątki, czy jakieś kawałki tych poświęconych potraw przechowujemy przez cały rok. To jest trochę analogiczna sytuacja, którą powiedziałam o palmach. Czyli coś, co jest poświęcone, jest zabezpieczone w sposób symboliczny. Natomiast później jakby w momencie, kiedy to przechowujemy przez cały rok, aż do następnych świąt, to też mamy takie poczucie, że nasz dom, nasza rodzina, nasi bliscy są chronieni. Natomiast pan też powiedział, przywołał to, co już się dzieje po świętach, bo praktycznie po tych, kiedy już ten po zmartwychwstaniu, śniadaniu wielkanocnym i tak dalej. A zatem poniedziałek wielkanocny, najbardziej chyba ludyczny fragment tych właśnie świąt związanych z obchodami Dnia Wielkiej Nocy. A zatem pan przypomniał tradycję, która nadal jest kultywowana w wielu miejscach w Wielkopolsce, ale też w całej Polsce, w różnych oczywiście odsłonach, tradycje siwków wielkanocnych. Mm-hmm. My w Poznaniu mamy nasze żandary na Poznańskiej Ławicy. Siwki to jest głównie tradycja związana z zachodnią Wielkopolską, ale także na północy Wielkopolski mamy muradyny w miejscowości Walkowice.
No proszę, czyli to wszystko żyje i bardzo dobrze, że żyje. No właśnie, dlaczego ważne jest, żeby to trwało? Zdaniem etnologa, etnolożki.
Ponieważ człowiek potrzebuje powtarzalnych rytuałów, aby czuć się bezpiecznie, człowiek potrzebuje mieć na co czekać. Mhm.
Powiedzieliśmy też, zapowiadając audycję, że zastanowimy się, jak na to świętowanie nasze wpływa chociażby internet. I tu chcę panią zapytać, no właśnie, czy internet jest narzędziem pomocnym w kultywowaniu tradycji i zwyczajów? Czy może być przeszkodą, może być jakąś zawalidrogą?
Spojrzałabym inaczej na internet. Internet jest formą komunikowania sobie różnych treści, ale także jest formą komunikowania się. Tak jak się komunikowano kiedyś za pomocą, nie wiem, jakichś znaków dymnych, następnie telegramy, telegrafy, telefony, listy, kartki, tak współcześnie mamy internet. To, co nam internet daje, to jest to, że możemy być tu i teraz wszyscy razem ze sobą, co pokazała znowuż, muszę to przywołać, pandemia, kiedy radziliśmy sobie z izolacją, łącząc się i wiele moich znajomych też, nie wiem, miało święta na online, tak zwanym, czyli w tym samym czasie mogliśmy robić jakby te same rzeczy, ale też dzięki internetowi przekazujemy sobie bardzo szybko informacje, mamy też dostęp do różnych informacji. Chociażby tego, co się dzieje, jak wyglądają na przykład siwki w Chorzeminie, tak? Jak wyglądają muradyny w Walkowicach, jak wyglądają żandary na Poznańskiej Ławicy. Zatem nie demonizowałabym zbytnio tej formy przekazu informacji, natomiast no tak jak ze wszystkim, tak? Należny jest umiar, podobnie jak z jedzeniem.
To ja już na koniec zapytam o taki drobiazg, w sensie takim jako pewien malutki wycinek tego wielkanocnego świętowania, czyli taki element święconki, też stołu świątecznego, jak baranek z masła. Rozmawialiśmy z panią profesor przed audycją i mówiliśmy o tym, że do internetu trafia mnóstwo materiałów dotyczących tego tematu i właściwie no, to, co tam trafia, właściwie tam są memy na ten temat mocno rozbudowane, no bo tam często trafiają baranki nieudane. I pytanie jest takie, czy my tym nie ośmieszymy tego baranka maślanego i nie spowodujemy, że no będzie go coraz mniej w tych święconkach.
Na początek powiedzmy sobie, czym są memy, jaką pełnią funkcję. Memy są formą oczywiście komentowania rzeczywistości i to jest też rodzaj folkloru takiego właśnie internetowego. Tak jak sobie kiedyś, czy nadal opowiadamy sobie na żywo kawały, anegdoty i tak dalej, śmieszne powiedzonka, czy różne historyjki, tak samo forma obrazkowa, więc właśnie mem. I to jest też forma właśnie takiego trochę kontestowania rzeczywistości, próby łapania dystansu. Ja nie widzę w tym ośmieszania. To jest dla mnie taki równoległy nurt, bo też jest coś takiego w folklorze w ogóle, internetowym też, że im więcej memów na dany temat, też ponownie ośmieszających, wykpiwających i tak dalej, to znaczy, że bardziej ten element tradycji, ten element rzeczywistości jest dla nas ważny, jest dla nas istotny. Świętości zazwyczaj się nie rusza, bądź takich rzeczy jakby istotnych, fundamentalnych, natomiast w momencie, kiedy to komentujemy, to znaczy, że też potrzebujemy sobie, nie wiem, upuścić trochę jakby pary. I myślę, że te memy z różnymi barankami, kawałkami z ciasta, z masła i tak dalej, które są nieudane, które groźnie na nas patrzą i tak dalej, też są trochę taką formą osłabienia tego, że na święta musimy być perfekcyjni. Nie musimy być, bo nie o perfekcję chodzi, chodzi o, tak jak mówi nasi słuchacze, o wspólnotę, o bycie razem.
30 sekund dla naszego słuchacza, który będzie mówił jako ostatni z dzwoniących. Słuchamy.
Ja tylko powiem o tradycji tutaj ziemi kaliskiej, że przy grobie pańskim od tam ponad 100 lat w dużej ilości parafiach pilnują tego grobu Turkowie, tak zwani Turkowie, i to jest właśnie u nas takie dość powszechne.
A kto się pana, proszę pana, kryje za tymi Turkami? Konkretnie co to za ludzie? To są, nie wiem...
No to są mężczyźni, no, którzy tam... Nie
ale
wiem,
złapanki, że tak powiem...
Nieskazitelni, którzy reprezentują daną społeczność. No muszą być o jakiejś nieposzlakowanej
opinii.
Tak, dokładnie. Także tak to u nas to też wygląda tutaj w Kalisku. Także pozdrawiam.
Pozdrawiamy zatem, dziękujemy bardzo. Czyli tych zwyczajów dużo jest. W różnych punktach Wielkopolski, kraju oczywiście, mają badacze kultury, tradycji, zwyczajów, co robić cały czas.
Mamy co robić. W Poznaniu przez kilka lat towarzyszyliśmy w każdy poniedziałek wielkanocny żandarom na ławicy, także żeby udokumentować tą tradycję.
A w tym roku też będziecie? Czy już nie ma czego badać? Czy to już jest zbadane?
Zawsze jest coś do zbadania.
Dobrze, to życzymy, żeby zawsze było coś do zbadania. Pani profesor Anna Weronika Brzezińska, profesor UAM, Instytut Antropologii, Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Dziękuję pani za wizytę.
Bardzo dziękuję i wesołej wiosny.
Dobrych świąt życzę pani.
Dziękuję.
Dobrego powrotu na uczelnię we wtorek, tak?
Tak, we wtorek zaczynamy.
Studentów. I wtedy zrobi się tłok w Poznaniu. Do usłyszenia. Najlepszych świąt państwu życzę. Rafał Rygulski. Do usłyszenia. A Krzysztof Jankowski jeszcze tu będzie sobie realizował.